Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Art Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Good God autorstwa Justina i Eriki Sonnenburgów. Jest popularnonaukowym przewodnikiem po mikrobiocie, czyli zbiorowisku mikroorganizmów żyjących między innymi w ludzkim jelicie. Autorzy, związani z badaniami mikrobiologicznymi na Uniwersytecie Stanforda, wyjaśniają, dlaczego organizmu nie należy postrzegać wyłącznie jako ludzkich komórek i genów. W codziennym funkcjonowaniu uczestniczą również liczne drobnoustroje, których skład i aktywność mogą wiązać się z trawieniem, odpornością, masą ciała oraz komunikacją między jelitem a mózgiem. Celem książki nie jest obietnica szybkiego wyleczenia każdej dolegliwości, lecz pokazanie, jak współczesna dieta. Nadmierna higiena i niepotrzebne antybiotyki mogą zubażać wewnętrzny ekosystem. Sonnenburgowie przekładają rozwijającą się naukę o mikrobiomie na konkretne decyzje dotyczące jedzenia i stylu życia. Omawiają zwłaszcza rolę różnorodnego błonnika, produktów fermentowanych, rozsądnego stosowania leków oraz wczesnych doświadczeń dziecka. To książka dla szerokiego grona czytelników, napisana przystępnie, lecz oparta na perspektywie badaczy tej dziedziny. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, mikrobiota jako część ludzkiego ekosystemu, a nie zbiór przypadkowych bakterii. Punktem wyjścia książki jest zmiana języka i perspektywy. Sonnenburgowie opisują mikrobiotę jako rozbudowaną społeczność mikroorganizmów, która współewoluowała z człowiekiem i wykonuje funkcje. Któryś nie da się sprowadzić do prostego podziału na bakterie dobre oraz złe. Liczy się skład całej wspólnoty, jej różnorodność, odporność na zakłócenia i relacje między organizmami. Autorzy odróżniają przy tym mikrobiotę, czyli same mikroorganizmy, od mikrobiomu, obejmującego ich materiał genetyczny. To rozróżnienie pomaga zrozumieć, dlaczego możliwości metaboliczne jelita nie wynikają wyłącznie z ludzkich genów. Drobnoustroje rozkładają elementy pożywienia, których sami nie trawimy w pełni, wytwarzają związki oddziałujące na środowisko jelita i uczestniczą w kontaktach z układem odpornościowym. Książka przeciwstawia tę wizję utrwalonemu przekonaniu, że mikroby są przede wszystkim zagrożeniem, które należy eliminować. Nie oznacza to lekceważenia zakażeń ani rezygnacji z higieny. Chodzi o rozpoznanie różnicy między uzasadnioną ochroną przed patogenami a działaniami, które bez potrzeby usuwają pożyteczne elementy ekosystemu. Dzięki temu zdrowie jelit zostaje przedstawione nie jako pojedynczy narządowy problem, lecz jako zagadnienie ekologiczne. Środowisko, pokarm i leki wpływają na mieszkańców jelita, a ich reakcje mogą oddziaływać na gospodarza. Po drugie, nowoczesny styl życia może zubażać mikrobiotę jelitową. Jednym z najważniejszych argumentów autorów jest teza, że współczesne warunki życia sprzyjają utracie mikrobiologicznej różnorodności. Dieta oparta na żywności wysoko przetworzonej dostarcza dużo łatwo dostępnej energii, ale często mało zróżnicowanych włókien roślinnych, które stanowią pożywienie dla wielu bakterii jelitowych. Gdy takie substraty znikają z jadłospisu, część mikroorganizmów może być mniej aktywna albo tracić swoje miejsce w ekosystemie. Sonnenburgowie łączą ten proces z szerszym zjawiskiem ograniczania kontaktu ze środowiskiem naturalnym, zmianą sposobu porodu i karmienia niemowląt oraz częstym użyciem środków przeciwdrobnoustrojowych. Szczególną uwagę poświęcają antybiotykom. Są one niezbędnym narzędziem w leczeniu infekcji bakteryjnych, ale nie działają precyzyjnie wyłącznie na drobnoustrój wywołujący chorobę. Mogą też przejściowo lub długotrwale zmieniać skład mikrobioty. Autorzy podkreślają więc potrzebę stosowania ich wtedy, gdy korzyść kliniczna jest uzasadniona, a nie traktowania jako środka na każdą infekcję. Omawiają również znaczenie pierwszych lat życia, kiedy społeczność drobnoustrojów dopiero się kształtuje. Nie przedstawiają jednak prostego programu powrotu do przeszłości. Ich zasadnicza myśl brzmi raczej, że ceną wygodnej, sterylizowanej i ubogiej w rośliny codzienności może być mniej odporny ekosystem jelitowy. Co należy brać pod uwagę w decyzjach zdrowotnych. Po trzecie, błonnik i różnorodność roślin są podstawą odżywiania korzystnych drobnoustrojów. Praktyczny rdzeń The Good God stanowi koncepcja karmienia mikrobioty, a nie tylko samego człowieka. Sonnenburgowie wskazują, że wiele bakterii jelitowych korzysta z węglowodanów złożonych i włókien roślinnych, określanych często jako prebiotyki. Nie chodzi wyłącznie o mechaniczną funkcję błonnika w trawieniu. Różne jego rodzaje docierają do jelita grubego, gdzie mogą być przetwarzane przez mikroorganizmy. Dlatego autorzy zachęcają do zwiększania zarówno ilości, jak i rozmaitości produktów roślinnych w diecie. Warzywa, owoce, rośliny strączkowe, pełne ziarna, orzechy i nasiona nie dostarczają identycznych składników dla mikrobioty. Zróżnicowanie jadłospisu ma więc znaczenie, ponieważ wspiera różne grupy drobnoustrojów, zamiast faworyzować wąski zestaw organizmów. Książka nie redukuje problemu masy ciała do jednej bakterii, jednego produktu ani jednego mechanizmu. Raczej tłumaczy, że dieta wpływa na warunki panujące w jelicie, a mikrobiota uczestniczy w przetwarzaniu energii i wytwarzaniu metabolitów. Związek z wagą jest przez to biologicznie wiarygodny, ale złożony. Autorzy proponują przesunięcie akcentu z restrykcyjnego liczenia pojedynczych składników na trwały wzorzec jedzenia. Ograniczenie nadmiaru nasyconych tłuszczów i mięsa, a równoczesne rozszerzenie puli pokarmów roślinnych ma służyć całemu ekosystemowi. Dołączone przepisy i plan posiłków mają zamienić tę zasadę w możliwą do zastosowania praktykę, zamiast pozostawiać ją wyłącznie na poziomie teorii. Po czwarte, żywność fermentowana, probiotyki i ostrożność wobec prostych obietnic. Sonnenburgowie omawiają produkty fermentowane, takie jak jogurt, kiszona kapusta czy inne pokarmy zawierające żywe kultury jako jeden z elementów diety wspierającej mikrobiotę. Wartość tej części książki polega na umieszczeniu fermentacji w szerszym kontekście. Probiotyk oznacza określony żywy mikroorganizm podawany z oczekiwaniem korzyści zdrowotnej. Natomiast prebiotyk to składnik, który stanowi pożywkę dla mikroorganizmów już obecnych w jelicie. Te pojęcia bywają mylone, a autorzy pokazują, że samo dostarczenie bakterii nie zastąpi środowiska, w którym mogą one funkcjonować. Z tego powodu kluczowe pozostają regularna podaż błonnika i całościowy wzorzec żywienia. Książka zwraca też uwagę, że suplementy probiotyczne mogą mieć sens w konkretnych okolicznościach, na przykład po antybiotykoterapii. Lecz nie są uniwersalnym rozwiązaniem dla każdej osoby i każdego problemu. To ważne zastrzeżenie w obszarze, w którym marketing często wyprzedza stan wiedzy. Podobnie żywność fermentowana nie powinna być przedstawiana jako lek na otyłość, obniżony nastrój czy choroby przewlekłe. Jej potencjalna rola wynika z tego, że może urozmaicać dietę i dostarczać żywych kultur, ale skutki zależą od produktu, porcji, całej diety oraz stanu zdrowia. Autorzy proponują więc podejście kumulacyjne. Lepsze warunki dla mikrobioty buduje się przez powtarzalne nawyki, a nie przez jeden modny składnik. Na koniec, jelita. Odporność i nastrój obiecujący kierunek badań bez prostego determinizmu. Tytuł książki łączy mikrobiotę z wagą, nastrojem i zdrowiem długoterminowym, a Sonnenburgowie wyjaśniają. Dlaczego jelito nie jest odizolowanym układem? Mikroorganizmy i ich produkty pozostają w kontakcie z barierą jelitową oraz układem odpornościowym. Istnieje także komunikacja na osi jelito-mózg, obejmująca sygnały nerwowe, hormonalne, odpornościowe i metaboliczne. Z tego względu badania nad mikrobiotą są istotne dla pytań o stany zapalne, odporność, metabolizm i samopoczucie. Autorzy popularyzują tę dziedzinę, pokazując, że zdrowie psychiczne i fizyczne nie muszą być rozpatrywane jako całkowicie niezależne sfery. Jednocześnie rozsądna lektura wymaga zachowania proporcji. Zależności między składem mikrobioty a chorobą nie dowodzą automatycznie, że konkretna zmiana bakterii jest jej jedyną przyczyną. Na mikrobiotę wpływają dieta, leki, wiek, środowisko i stan zdrowia, a wiele mechanizmów nadal jest przedmiotem badań. Książka jest najmocniejsza wtedy. Gedy wykorzystuje tę niepewność do uzasadnienia działań o niskim ryzyku i szerokich korzyściach, takich jak bardziej roślinna, urozmaicona dieta oraz ostrożne używanie antybiotyków. Słabszym sposobem odbioru byłoby potraktowanie mikrobiomu jako pojedynczego wyjaśnienia wszystkich problemów zdrowotnych. Sonnenburgowi dają raczej biologiczny model, który rozszerza rozumienie zdrowia i zachęca do myślenia o organizmie jako o systemie zależności. Podsumowując, The Good Gut warto polecić osobom, które chcą zrozumieć rosnące znaczenie mikrobioty bez sięgania od razu po specjalistyczne publikacje naukowe. Szczególnie przyda się czytelnikom zainteresowanym dietą, profilaktyką, wpływem antybiotyków oraz związkiem między zdrowiem jelit, odpornością i metabolizmem. Może być także użyteczna dla rodziców rozważających, jak codzienne nawyki, karmienie niemowląt i rozsądna higiena wpisują się w rozwój mikrobioty. Nie powinna natomiast zastępować konsultacji medycznej, zwłaszcza u osób z chorobami jelit, zaburzeniami odżywiania lub przewlekłymi problemami psychicznymi. Praktyczna korzyść z książki wynika z jej przełożenia nauki na stosunkowo proste działania, częstsze sięganie po różnorodne rośliny, włączanie produktów fermentowanych, ograniczanie żywności wysoko przetworzonej oraz unikanie antybiotyków, gdy nie są potrzebne. Jej wartość intelektualna polega zaś na odejściu od obrazu ciała jako samotnego organizmu. Autorzy pokazują człowieka jako gospodarza złożonego ekosystemu, którego kondycja zależy od powtarzalnych relacji między jedzeniem, środowiskiem i leczeniem. Na tle wielu książek o zdrowiu The Good Gut wyróżnia się tym, że została napisana przez badaczy pracujących w dziedzinie mikrobioty i że łączy objaśnienie mechanizmów z praktycznymi wskazówkami oraz przepisami. Nie opiera całej narracji na eliminowaniu jednego szkodliwego składnika ani na cudownym suplemencie. Jej główna propozycja jest bardziej systemowa, pielęgnować warunki, w których różnorodna społeczność jelitowa może się utrzymać. To czyni ją wartościowym, choć wymagającym krytycznego czytania, wprowadzeniem do dynamicznie rozwijającej się nauki o mikrobiomie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Justin Sonnenburg, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.